Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Kamila Baranowska, dziennikarka, portal Interia. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, dzień dobry.
Już za nami rozmowa z politykiem w studio, to teraz komentarz. Prawo i Sprawiedliwość kończy z pomysłem prawyborów. Przynajmniej przy tej kampanii prezydenckiej tego typu działań nie będzie. Nie powiem, że jestem jakoś bardzo zaskoczony, ale jednak sama historia z pojawieniem się na poważnie prawyborów jest zaskakująca. Co ona nam mówi o największej partii opozycyjnej?
Mam wrażenie, że no mówi nam tyle, że serial pod tytułem Wybór kandydata PiS na prezydenta wciąż trwa i mamy w nim kolejny zwrot akcji. I mówię, nie zazdroszczę sama sobie jako dziennikarce opisującej kulisy tej sprawy i kulisy tego serialu, bo zwrotów akcji jest tam tak wiele, że trudno za nimi nadążyć. Co więcej, sami politycy PiSu, z którymi rozmawiam, mówią, że już się w tym trochę gubią. Ale tak, fakt na dziś jest taki, że prawyborów jednak nie będzie. Co ma przyczyny różne, od politycznych po także czysto organizacyjne, ponieważ te zjazdy terenowe, które miałyby, podczas których miałyby się te prawybory między innymi odbywać, one zaczynają się już pierwsze jutro, więc generalnie organizacyjnie byłoby to trudno zgrać, dograć, kiedy te prawybory były tylko jak na razie rzuconym pomysłem. Jakoś niesformalizowanym za bardzo, więc rozumiem, że uznano, że prawyborów nie będzie, ale wydaje mi się, że stoi też za tym inna, bardziej polityczna przyczyna, bo tak jak ja to rozumiałam, no prawybory generalnie było niemalże pewne, że w tych prawyborach wyłonionym kandydatem najprawdopodobniej zostałby Przemysław Czarnek, ponieważ cieszy się dużą popularnością wewnątrz partii i na pewno miałby w nich większe szanse niż jakikolwiek kandydat spoza partii, nad którym także, jak wiemy, kierownictwo PiS się mocno zastanawia. Więc to są te dwie koncepcje, które gdzieś tam od samego początku się w PiSie ścierały co do tego, kim powinien być najlepszy, optymalny z punktu widzenia PiSu kandydat w wyborach prezydenckich. I dzisiaj mam wrażenie, wróciliśmy po prostu do punktu wyjścia, czyli nadal te dwie koncepcje się ścierają.
Ale jest tak, że to wygląda jak jakiś pewien chaos, jakby mało kto tym procesem sterował, jakby to był proces, który wymykał się trochę politykom, a zwłaszcza kierownictwu PiSu spod kontroli i nie było tam żadnej pewności, co się wydarzy.
No rzeczywiście tak to trochę wygląda. Teorie na ten temat są dwie. No jedna jest taka, że rzeczywiście zrobiło się trochę chaotycznie i generalnie nikt nie wie już, czego się spodziewać i jaką ostatecznie decyzję podejmie Jarosław Kaczyński, bo to jakby w jego gestii będzie ta ostateczna decyzja leżała. No ale druga teoria mówi o tym, że prezes, wypuszczając tego typu informacje albo sądując swoich współpracowników i wypytując ich o różne rzeczy dotyczące tych kandydatów, po prostu prowadzi jakąś tam swoją wewnętrzną grę, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują, żeby usłyszeć ich argumenty za lub przeciw poszczególnym, jeśli chodzi o poszczególnych kandydatów, więc trudno powiedzieć. Generalnie na zewnątrz wygląda to jakby panował pewien chaos i brak decyzyjności, a czasu wcale nie zostało tak wiele, bo jeśli PiS będzie chciał się trzymać tej daty 11 listopada lub okolic 11 listopada, no to naprawdę tego czasu nie zostało zbyt wiele, chociaż dzisiaj słyszałam rzecznika PiSu Rafała Bochenka, który mówił tak trochę tajemniczo, żeby się do tej daty 11 listopada w ogóle nie przywiązywać. Więc ja nie wykluczam też tego, że być może poznamy tego kandydata trochę później.
I będzie to bliżej tego terminu, który Donald Tusk zarysował, czyli 7 grudnia. To z kolei prezentacja i ujawnienie kandydata Platformy w najbliższych wyborach prezydenckich. Jeszcze przy PiSie pozostając, mamy te dwie możliwe koncepcje. Która przeważy? Bo wydaje się, że no jest tak, że PiS bardzo obawia się, że wystawi kandydata, który nie będzie w stanie nawiązać równorzędnej walki z Rafałem Trzaskowskim albo Radosławem Sikorskim. Czy to jest ta obawa, że stanie się kandydatem, który przyciągnie głosy PiSu i tyle?
No jest zawsze to ryzyko i moim zdaniem to było największe ryzyko dotyczące tej kandydatury Przemysława Czarnka, bo o ile rzeczywiście jest tak, że Przemysław Czarnek jest bardzo popularny w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, zapewne zrobiłby całkiem niezłą, dynamiczną kampanię, która podobałaby się prawicowym wyborcom. O tyle jakby samych prawicowych wyborców nie ma tylu, by wystarczyło ich na wygranie drugiej tury wyborów. Pamiętajmy, że tam trzeba zdobyć 50% plus jeden. To znaczy, nawet przyjmując w bardzo optymistycznym założeniu, że kandydat PiS-u może mieć, zmobilizować w okolicach nawet 40% tych swoich prawicowych wyborców, no to nadal brakuje. A sondaże PiS-u dzisiaj mówią raczej o 35 niż 40, no ale nawet przyjmijmy, że te 40, to i tak nadal brakuje 10-11%, więc ten kandydat PiS-u w drugiej turze musi się otwierać na bardziej tych umiarkowanych, centrowych wyborców. Musi ich jakoś przekonać, musi przekonać poszczególne segmenty kandydatów, które dotąd na PiS niechętnie spoglądały. Czy to kobiety, czy to ludzie młodsi. Pewnie tych segmentów PiS ma przebadanych więcej. I wydaje mi się, że kandydatura kogoś takiego jak Przemysław Czarnek jednak zamknęłaby tę partię na możliwość wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich. I od razu wyprzedzę to pytanie. Ja nie wiem, kto jest lepszym kandydatem, w tym sensie, że Karol Nawrocki daje gwarancję, że to się uda zrobić. Nie wiem tego. To jest jakby decyzja Prawa i Sprawiedliwości i ich. Oni mają lepszy ogląd sytuacji, mają te swoje badania, które robią, więc wiedzą, widzą pewnie więcej. Ja po prostu uważam, że generalnie ktoś o tak mocnym, twardym wizerunku jak Przemysław Czarnek jakby nie dawałby gwarancji poszerzenia się na szerszy zbiór wyborców.
A historia Karola Nawrockiego, który był już bardzo blisko, a teraz jak patrzymy na naszą dziennikarską giełdę, na nasze informacje, przesłuchy, jakby już był nieco dalej od możliwości nominacji. To do samych prawyborów chyba także Karol Nawrocki nie podchodzi jakoś z wielką sympatią, mówiąc: ja robię swoje, jeżdżę po Polsce, a co ma być, to będzie. Jak będzie nominacja, to wystartuję. Jak nie będzie, to zobaczymy. Może nie wystartuję, a może w innej konfiguracji.
Znaczy, wydaje mi się, że generalnie dla Karola Nawrockiego w ogóle sama idea prawyborów w PiS-ie byłaby już na starcie problematyczna, no bo on musiałby się wtedy jakby jednoznacznie zadeklarować, że jest
PiS-owcem.
Kimś, że jest PiS-owcem, a on jakby unika tej łatki. Znaczy, on jest prezesem IPN-u i to też jakby stawiałoby go jako szefa tej instytucji też w takim trochę dziwnym świetle, tak, że on się tutaj zapisuje niemalże do partii, bierze udział w partyjnych jednak bądź co bądź prawyborach. Więc ja się nie dziwię, że on podchodził do tego z pewną rezerwą, ale jeśli PiS myśli o nim w kategoriach kandydata możliwego albo potencjalnego, albo jednego z potencjalnych kandydatów, no to też nie powinien chcieć go na siłę do partii zapisywać, bo jakby jednym z jego atutów jest to, że w tej partii nie jest i że można go przedstawiać jako kandydata spoza PiS-u, który mógłby właśnie zawalczyć o ten trochę szerszy elektorat. Więc ja tutaj jakby nie widzę też za bardzo sensu zapisywania go do partii. A co do jego szans, to wydaje mi się, że generalnie tak jak powiedziałam na początku, wróciliśmy trochę do punktu wyjścia. Ja swój tekst przedwczorajszy zatytułowałam PiS między Czarnkiem a Nawrockim. Mam wrażenie, że generalnie w tym samym momencie jesteśmy cały czas.
No, czyli Karol Nawrocki nie wypadł jeszcze całkowicie z tego wyścigu.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że te dwie koncepcje się cały czas tam ścierają. Z tego co wiem, to właśnie tak jest. I to jest cały czas ta sama dyskusja o tym, czy lepiej postawić na kogoś sprawdzonego, czy lepiej zaryzykować, podjąć to ryzyko i postawić na kogoś, kto, no bo pamiętajmy, że Karol Nawrocki też ma swoje słabe strony. On nie był politykiem. On nigdy nie brał udziału w żadnej kampanii.
Właśnie. W żadnej kampanii, w żadnych wyborach. Chyba nawet na radnego nie startował. W sensie nigdy nie brał udziału w takim poważnym wyścigu politycznym. No, debiutant, chociaż podobnie swego czasu debiutantem był Szymon Hołownia. Też chyba wcześniej w żadnych wyborach nie startował. 5 lat temu.
Więc to są te rzeczy, na które też zwracają krytycy jego kandydatury, także w samym PiS-ie, że to jest zbyt duży element niepewności w tym wszystkim, że nawet Andrzej Duda startując w 2015 roku miał jednak jakieś doświadczenie polityczne, miał jakiś bagaż doświadczeń politycznych, miał ileś kampanii za sobą, pełnił ileś funkcji politycznych, był ministrem w kancelarii prezydenta, był posłem, europosłem, więc że to są nieporównywalne historie i pewnie tak jest. Dlatego mówię, no to na pewno nie jest łatwa decyzja i ja jej nie zazdroszczę kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości i Jarosławowi Kaczyńskiemu, który jakby też musi mieć świadomość i pewnie ją ma, że cała odpowiedzialność za ten wybór koniec końców spadnie na niego, no bo to on będzie musiał te decyzje podjąć, nawet jeśli tam się współpracownicy do tego jakoś dołożą, jeśli chodzi o prezydium Komitetu Politycznego. Ale jak wiemy, tam zgody nie ma. Tam właśnie te dwie koncepcje się najmocniej ścierają, więc on będzie musiał je rozsądzić.
To już na koniec. Gościem przed panią redaktor była pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, która powiedziała dość wprost, i to akurat jest świeży głos, nowy, taki nie, powiedzmy, niesztampowy, nie wynikający z przekazów partyjnych, że jej zdaniem w grze jest Mateusz Morawiecki, a przynajmniej być powinien, że nie składa broni, że byłby dobrym kandydatem na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego, jaka w ogóle jest pozycja Mateusza Morawieckiego, dlaczego nie jest brany pod uwagę w tym wyścigu i co to oznacza dla jego możliwości, a może przyszłości nawet w PiS-ie samym?
Znaczy, nie wiem, czy Mateusz Morawiecki jest dzisiaj kandydatem, który jest brany pod uwagę, bo ileś razy jednak Jarosław Kaczyński mówił, że nie. Zresztą on sam już też publicznie przyznawał, że nie jest zainteresowany startem w tych wyborach prezydenckich, więc wydaje mi się, że to jest dzisiaj scenariusz dosyć odległy. To jest też scenariusz, który spowodowałby duże tąpnięcia wewnątrzpartyjne, w sensie takie, że część partii po prostu byłaby... Nie chciałaby takiej kandydatury i mogłaby w kampanii wyborczej nie pracować na 100%, tak mówiąc eufemistycznie. I tego zdaje się kierownictwo PiS także się bardzo obawiało, dlatego między innymi ta kandydatura Mateusza Morawieckiego została dosyć wcześnie skreślona. I to jest właśnie też plus kandydata spoza PiS-u, na takiego Karola Nawrockiego, który generalnie jest postacią, tak jeśli chodzi o emocje wewnątrz partii, dosyć obojętną. To znaczy, że nie dzieli tak jak nie wiem, Przemysław Czarnek czy Mateusz Morawiecki, także samych posłów i polityków i działaczy PiS-u. Więc z punktu widzenia pewnie prezesa byłby mimo wszystko bezpieczniejszy. Więc ja nie do końca wierzę w tę kandydaturę Mateusza Morawieckiego, że nagle prezes powie, a nie, jednak tutaj. Znaczy to, co prezes mówił publicznie, wydaje mi się, że on może naprawdę tak myśleć, że raz, że to jest to obciążenie 8 latami rządów i ono jest realne. Cokolwiek byśmy o tym mówili, PiS-owi nie udało się odkłamać tej całej narracji towarzyszącej ocenie 8 lat rządów, że generalnie będzie to traktowane jako obciążenie, nie jako atut. A dwa, że tak jak powiedziałam, no, postać Mateusza Morawieckiego wiązałaby się z dużym sprzeciwem części partii, części frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, co w sytuacji, gdzie w kampanii muszą wszyscy brać udział, muszą wszyscy pracować, struktury, działacze, wszystko musi działać jak taka dobrze naoliwiona machina, żeby to się miało udać, no to kandydat, wobec którego część osób ma wątpliwości, no może sprawić, że po prostu część struktur, część osób stanie z boku i nie będzie pracować na 100%.
I to byłoby nie najlepsze w trudnej dla PiS-u kampanii, bo kampanii z pewnie ograniczonymi finansami i przy braku wsparcia mediów publicznych, do czego ta władza musi przywyknąć. Karolina Baranowska, dziennikarka, portal Interia, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.